Norbert Tomaszewski, pracownik Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Pamiętam, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy o bitwie pod Grannem i byłam zaskoczona w ogóle tym, ile rzeczy z historii działo się tutaj na naszych ziemiach, o czym my nie wiemy. A czy z Konfederacją Barską też tak jest? Czy też są takie ślady tutaj u nas na Podlasiu, na Mazowszu, z których może nie do końca zdajemy sobie sprawę?
Ślady na pewno są. One są raczej niewielkie w skali tego wydarzenia, którym była Konfederacja Barska, ale warto są odnotowania. Ostatni z referendów, pan zresztą urodzony w Olmontach, referował na temat największego starcia, czyli bitwy pod Olmontami. Natomiast ważne było również werbunek tutaj ludzi, którzy później bronili Jasnej Góry, którzy stanowili tak zwaną dywizję, czy korpus łomżyński, różnie go nazywano, tą formację wojskową. Ludzie, którzy, tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu, świetnie walczyli, byli bardzo dzielni, ale potrafili również po prostu świetnie się bawić, także w zajazdach, w karczmach i robić bałagan wokół siebie, ale tym niemniej zostawili trwały ślad na pewno i dzięki temu można powiedzieć, że ludzie byli. Natomiast same wydarzenia tutaj to raczej były przemarsze. Podlasie i Mazowsze były tym terenem, gdzie się krzyżowały drogi północ-południe i wschód-zachód. Tędy maszerowano. Tutaj raczej nikt nikogo tak bardziej nie zaczepiał. Wyjąwszy Kurpiowszczyznę, gdzie działali po prostu lokalni konfederaci, którzy prowadzili taką małą, szarpaną wojnę z oddziałami rosyjskimi.
Co powinniśmy, mając taką małą pigułeczkę, przekazać pokoleniu, które może w ogóle nie wie, co to jest Konfederacja Barska? Co o tym wydarzeniu można powiedzieć?
Wydarzenie to było w czasach Polski Ludowej deprecjonowane. Mówiono, że to było takie warcholstwo szlacheckie, co jest oczywiście absolutną nieprawdą, bowiem skoro mówimy o działalności szlacheckiej, to przytoczmy fakty. Zaledwie 1/3 oddziałów konfederackich stanowili szlachcice, reszta to byli chłopi i mieszczanie. Czyli to już nie była żadna ruchawka szlachecka, jak to nazywano, żadne warcholstwo, tylko to było po prostu powstanie narodowe. Teraz dopiero wracamy do tej koncepcji, że to nie było jakiś taki bunt, jakieś szaleństwo drobnej grupy szlachciców polskich, ale to było narodowe powstanie, w którym również czynny udział brał król Stanisław August Poniatowski. Są przecież publikowane listy, które pisał król do samego Kazimierza Pułaskiego. Prosił go o... Król był dobrym człowiekiem, król Stanisław August Poniatowski był dobrym człowiekiem, ale chciał wszystko stłumić, zagasić, po prostu nie chciał prowokować wielkiej i potężnej Rosji, nie chciał konfliktu, do którego jednak w końcu doszło, dlatego też postępował tak, jak uważał to za słuszne. No a sławetne rzekome porwanie przez Pułaskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ja przepraszam bardzo, ale w czasie rozmowy z pracownikami Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie wiszą dwa piękne obrazy Józefa Wala, przedstawiające właśnie napad konfederatów na karetę królewską i później powrót króla do Zamku Królewskiego, oni sobie tak troszeczkę dworowali, że dzięki temu porwaniu i król, który musiał tam kilkanaście kilometrów przejść na piechotę, że troszeczkę na zdrowiu wydobrzał, że trochę ruchu zażył, także nic mu to nie zaszkodziło i to nie było jakieś królobójstwo, bo jeżeli by chcieli zabić króla, to by zabili po prostu, a porwać też, no ja w to za bardzo nie wierzę jakoś, a poza tym nie wierzę w udział Kazimierza Pułaskiego w tym niecnym czynie.
To zdanie pana jako osoby, która zna historię, ale kiedy taki laik skorzysta z internetu i wpisze sobie coś w najprostszą wyszukiwarkę, no to porwanie króla to chyba pierwsza rzecz, którą wyczyta chociażby o Pułaskim czy o Konfederacji Barskiej.
Jeżeli ktoś będzie chciał dokładnie poznać, to otworzy więcej stron internetowych i dojdzie do opracowań takich, które wymuszą refleksję. Po prostu jeżeli przeczytamy 2 czy 3 różne opracowania na jeden temat, musimy sami po prostu wtedy podjąć decyzję, co naszym zdaniem jest prawdą, a co tylko jest po prostu fantazją literacką, bo nikogo nie podejrzewam o złą wolę w tym wypadku, tylko po prostu każdy z badaczy prowadzi badania pod innym kątem, jest innym człowiekiem i może dojść do różnych wniosków. Dlatego też polecam, żeby jak najwięcej czytać, czytać, czytać i jeszcze raz czytać i samodzielnie myśleć. Samodzielnie myśleć, każdy z nas ma prawo do własnej oceny tych wydarzeń.
Kiedy mówimy o Konfederacji Barskiej i o rocznicy, 250-lecie w tym roku, okrągła rocznica i też stulecie odzyskania niepodległości, jakby nie patrzył, to bardzo związane ze sobą rocznice.
Rocznice te są związane związana, a tutaj właśnie na Podlasiu, to już tak wystąpi jako taki adwokat diabła, sytuacja, że przed odzyskaniem niepodległości, jak Rosjanie opuszczali Królestwo Polskie w czasie I wojny światowej, ktoś doniósł do sztabu rosyjskiego, że są tutaj miatożnicy, czyli buntownicy puławscy i zaczęli szukać. Wzięli nawet do niewoli jakiegoś Kazimierza Puławskiego pod Ciechanowcem i dopiero później się zorientowali, że są to wydarzenia, które miały 148 lat wcześniej miały miejsce. I dopiero w ostatniej chwili tych ludzi zwolniono, bowiem chyba duchowni, z tego co sobie przypominam, bo nie chciałbym kłamać, kilku księży po prostu zgłosiło się do sztabu rosyjskiego i wytłumaczyło dowódcom, że to nie jest ten, że Kazimierz Puławski, który buntował się przeciwko Rosjanom, tylko że to jest jakiś dalszy potomek albo człowiek tylko o tym samym nazwisku.
Pan też zwrócił uwagę na czapki, które pozostały, a nie do końca pamiętamy właśnie, że związane są z Konfederacją.
Ja może tutaj zacytuję, taki jest bardzo dobry fragment, żeby nie mówić tego samego, co już zostało wymyślone. Tak napisał jedna z osób, które zajmowały się tym problemem. Trwałym śladem tego wydarzenia stała się Konfederatka. To jest charakterystyczna czworokonna sukienna rogatywka, wysoka z kwadratowym denkiem, karmazynowa lub granatowa, obszyta białym lub brunatnym barankiem, zakładana zawadiacko na prawe ucho, która po dodaniu daszka stała się pierwowzorem ułańskiego kaszkietu używanego w XIX wieku przez liczne armie europejskie, znana współcześnie w Wojsku Polskim jako czapka mundurowa. Czyli to jest trwałe dziedzictwo właśnie Konfederacji Barskiej i Kazimierz Przyboś to właśnie napisał te słowa, to wybitny polski historyk, badacz dziejów naszych ojczystych. Także to jest rzecz, o której się zapomina, bo zazwyczaj mówimy o wielkich wydarzeniach, o jakichś ideach, natomiast takie drobiazgi typu czapka, czyli elementy uzbrojenia raczej nam umykają.
A żeby zapamiętać tę historię, to czasem może trzeba przykuć uwagę takim, tak jak pan w swoim wystąpieniu też posługiwał się anegdotami, czy właśnie tym przypomniał o tej czapce, że wtedy to łatwiej dotrzeć do słuchacza i łatwiej ta prawda zostaje gdzieś w naszej świadomości.
Przez kilka lat, bo ja jestem z pochodzenia warszawianinem, byłem nauczycielem w 6 LO imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie i po latach, to było w latach 80., po 30-40 latach spotykam swoich byłych uczniów i oni mnie przekonują, pamiętając o pewnych wydarzeniach właśnie, że jak używałem anegdot, to oni po prostu zapamiętali coś z tej historii, którą ich nauczałem i nawet po tylu latach byli w stanie powtórzyć. Jakie to były anegdoty, ja już zapomniałem, bo jestem stara skleroza, ale oni pamiętają, oni są młodsi ode mnie, pamiętają i powtarzają, mówię, panie psorze, pan wtedy to opowiadał, załóżmy, bo mieliśmy lekcję na temat początków państwa osmańskiego i pan nam opowiadał wtedy tak fajnie i my pamiętamy to. Proszę sobie wyobrazić. Uważam, że wprowadzenie elementów takich anegdotycznych pozwala na lepsze opanowanie materiału, nie takie nudne, bo po co się nudzić, jak można coś ciekawego powiedzieć, nawet kosztem jakichś faktów i nazwisk, dat, natomiast można opowiedzieć coś ciekawego, coś, co się wydarzyło, coś, co miało miejsce, chłopaczek, który porwał konia, żeby pójść do oddziałów konfederackich, właściciel konia, który mu złoił skórę, ojciec, który nagle przejrzał na oczy i stwierdził, że syn jest na tyle dorosły, że może pójść i zapłacił za tego konia i przeprosił sąsiada za kradzież. Takie rzeczy zostaną w pamięci, natomiast niekoniecznie data 1768 roku i niekoniecznie nazwa Konfederacja Barska, bo to czasami może być zapomniane.
Czyli trzeba też mieć dobry sposób, żeby mówić o historii.
Każdy z nas ma jakiś sposób, tylko nie wszyscy chcą z tego korzystać. Czasami się ludzie boją, ja się nie boję po prostu. Jako były nauczyciel, muzealnik od 34 lat, oprowadzający przez wiele lat, dopóki jeszcze mi zdrowie pozwalało, grupy, ja zawsze stosowałem takie raczej śmieszne, anegdotyczne sprawy i dzięki temu ci ludzie po prostu mogą coś ciekawego przeżyć, zabawić się troszeczkę i zapamiętać co nieco. I wtedy, jak będą dalej opowiadali, będą w jakimś towarzystwie, być może nawet poza granicami naszego kraju, opowiedzą, że w Polsce miały miejsce takie ciekawe wydarzenia, były jakieś fajne sytuacje i wtedy to się może spodobać i może być dalej przekazywane.